Legion Samobójców Śmierć Lidze Sprawiedliwości to gra, której tytuł czyta się dłużej niż wymienia rodzaje i misji i aktywności, jakie są dostępne w pierwszym sezonie nowej gry usługi, która byłaby o wiele lepsza bez tej całej usługi i bez tego całego lootu. Nie wiem, czy to złośliwość losu, zaplanowane działanie, czy może kompletne ignorowanie błędów u innych, ale misja stworzenia gry o Legionie Samobójców okazała się, nomen omen, misją samobójczą. Rocksteady, czyli utalentowani twórcy trylogii Arkham o Batmanie, zostali wpuszczeni na dwie duże miny. Pierwsza to wydanie gry z superbohaterami po nie aż tak odległej premierze Marvel Spider-Man 2, produkcji, która uchodzi niemal za wzór tego, jak powinna wyglądać gra o superbohaterach. Niedawno mogliśmy zagrać w Gotham Knights z uniwersum DC. Suicide Skład Kill the Justice League celuje więc w inny rodzaj rozgrywki. To looter shooter i gra usługa z sezonami, a to przecież gatunek, na którym najwięksi, najbogatsi i najzdolniejsi połamali sobie zęby. Gra jest więc kolejnym raczkującym looter shooterem z ambicjami wciągnięcia legionów graczy w uzależniającą pętlę codziennej rozgrywki na wiele miesięcy. Pewne rzeczy robi lepiej niż inne gry, inne gorzej i powiela też mnóstwo tych samych błędów, które obserwowaliśmy przy premierach chyba każdego looter shootera. Początkowo wydał mi się niezłym średniakiem, jednak im było bliżej końca fabuły, tym bardziej jego wady dawały się we znaki. Byłby 100 razy lepszy jako liniowa gra akcji bez otwartego świata i elementów looter shootera, które kolejny raz wykonano bardzo słabo. Dobre wrażenie, jakie ma się na początku, to głównie zaleta samego uniwersum i znanych już od dawna postaci. Z założenia to tylko kolejna superbohaterska historyjka, autorzy jednak poszli tutaj po bandzie. Wystarczy przeczytać tytuł, by wiedzieć, że to właśnie członkowie Ligi Sprawiedliwości z Batmanem, Supermanem, Flashem i innymi są tu antagonistami dążącymi do unicestwienia Ziemi. Cała nadzieja ludzkości spoczywa na obdartej i niegrzeszącej bystrością czwórce nieprzewidywalnych skazańców z tytułowego Legionu Samobójców. Nie wnikając za bardzo w to, co zrobiono z niektórymi postaciami, fabuła zaciekawiła mnie na tyle, by dotrwać do finału bez uczucia wymęczonego wyczekiwania, kiedy to się skończy. Duża w tym zasługa tytułowego Legionu, Deadshota, King Sharka, Kapitana Boomeranga i Harley Quinn. Może nie dorównują swoim odpowiednikom z kinowych wersji, ale są wyraziści, konkretni i przede wszystkim kapitalnie odtworzeni pod względem technicznym. Detale twarzy, mimika i animacje robią wrażenie, a ilość zbliżeń i stop klatek na facjaty bohaterów przebija tu wszelkie normy. Próbowano też powtórzyć patent z growej adaptacji Strażników Galaktyki, więc nasi legioniści bez przerwy ze sobą gadają, komentując aktualne wydarzenia bądź docinając sobie. To już wyszło tak pół na pół. Czasem nawet zdarza im się rzucić jakiś tekst w punkt, ale bywa też męcząco, zwłaszcza gdy trajkotanie nie ustaje podczas walki albo wymusza irytujące przyblokowanie ekipy w jednym miejscu bezpośrednio przed i po misji. Jak zawsze w grach od Warner Bros. Można liczyć na świetnie zrealizowane, bardzo filmowe cutscenki. Bohaterowie Legionu i Ligi mają w grze podwójnie trudne zadanie, bo praktycznie tylko oni dźwigają całą historię. W grze zabrakło bowiem wizytówki chyba wszystkich looter shooterów i gier akcji z otwartym światem, czyli rozbudowanych, ociekających skryptami misji fabularnych w dopieszczonych odrębnych lokacjach. Do nich możemy jedynie zaliczyć pojedynki z bossami i dosłownie dwa momenty związane z Batmanem, w których przyjdzie nam całkiem klimatycznie błądzić po ciemku z latarką, ale to zdecydowanie za mało. W Suicide Squad Kill the Justice League główne zadania są generalnie tym, co inne gry zaliczają do aktywności pobocznych. Absolutnie każda misja fabularna, każda bitwa z paroma rodzajami obcych kosmitów, którzy przypuścili inwazję na miasto Metropolis, to jedna z trzech lub maksymalnie czterech wariantów oczyszczania okolicznych dachów z wrogów. I tak przez całą grę. I tak przez cały endgame. Możemy więc czyścić dachy przy roślinach Poison Ivy, aż te wypuszczą na wrogów trujący jad. Możemy niszczyć kryształy połączone z inkubatorami albo zabijać wrogów, aż pojawi się lokacja z cywilem, tylko po to, by go odstawić do magicznego autobusu i uratować. Potem dochodzi jeszcze prymitywna misja eskortowa. I tak w kółko. Praktycznie nigdy nie wkraczamy do żadnych pomieszczeń, nie ma zagadek środowiskowych, nie ma minibossów. Twórcy przygotowali mniej niż 5 aktywności i skonstruowali wokół nich kampanię fabularną oraz endgame. Są oczywiście próby jakiegoś zamaskowania tego niedoboru, głównie przez wprowadzanie zakazów i ograniczeń do znanych zadań. Raz będzie to inny kolor autobusu do ratowania cywili, inny kształt eskortowanego pojazdu, możliwość zabijania wrogów tylko granatami, innym razem bronią z konkretnym żywiołem lub w jakiś określony sposób. Niszczy to płynność walki i resztki frajdy. Jedyna naprawdę fajna mechanika, w której niszczymy wszystko wokół latającym samochodem pojawia się tylko parę razy w wybranych momentach. Dużym plusem w rozgrywce singlowej jest też to, że nie trzeba się martwić o wskrzeszanie towarzyszących nam botów. Oni reanimują nas, ale sami są nieśmiertelni. Różnorodności próżno także szukać w głównych bohaterach. Każdy z nich jest dość podobny, tyle że jedne postacie mają karabiny snajperskie, inne działka minigun. Główne różnice skupiają się na mechanice poruszania. Harley ma hak z linką i drona. Kapitan swój bumerang, który teleportuje go do miejsca rzutu. Deadshot tradycyjny jetpack, a Shark po prostu wysoko skacze i ma kilka daszy. Każda z tych metod wydaje się jednak zaprojektowana tak, by nas hamować i ograniczać ruch. To pewnie po to, by zamaskować, że Metropolis jest relatywnie małe. Swoją ulubioną postać wybierzemy na podstawie tego, jak nam się nią porusza, zwłaszcza w górę, na dachy, przez pełne różnych blokad projekty ścian budynków. Ja nie mogłem się przyzwyczaić do nikogo poza Deadshotem i jego jetpackiem. Kwestia samego lootu to kolejny element, w którym znajdziemy tyle samo wad, co zalet. Widać, że twórcy odrobili niektóre lekcje i nie zapomnieli o takich obowiązkowych mechanikach jak crafting nowych broni, ulepszanie już posiadanego sprzętu, czy możliwości wylosowania innych perków. Na pierwszy rzut oka ogrom możliwości kombinacji jest niemal przytłaczający, ale szybko okazuje się, że ilość nie idzie w jakość. Każda broń opisana jest absurdalnie długą regułką możliwości i bonusów, z czego większość przypomina hasła typu prędkość przeładowania rośnie z 1,9 sekundy do 1,7. Podobnie jest z przeładowanymi drzewkami skilli i talentów, jakie odblokowujemy na każdej postaci. Przytłoczy nas ilość cyferek. I może na początku wygląda to jak raj do minmaksowania, ale w chaosie walki na nic z tego nie zwraca się uwagi. Nie ma kompletnie znaczenia, czy coś trwa pół sekundy dłużej czy krócej. Zabrakło tutaj uczucia zdobywania naprawdę istotnych nagród. Te najbardziej istotne rzeczy, które zapełniają zablokowane wcześniej sloty, zdobywamy albo z misji fabularnych, albo za osiągnięcie konkretnego levelu. Sporadycznie odbierzemy w menu po misji broń z zielonymi strzałkami, oznaczającymi większe obrażenia. W świecie gry nie ma skrzyni, które można by lootować, nie ma nagród za rozbicie większego patrolu. Dopiero po paru godzinach zorientowałem się, że wrogowie czasem zostawiają jakąś śmieciową broń, bo sporadycznie wypadnie z nich coś, co wygląda jak świecąca tyczka i zwykle nadaje się od razu na przemiał. W lucie generalnie wszystko sprowadza się do zdobycia elementów z czerwonego setu. O ile będziemy mieli do tego cierpliwość i chęć powtarzania w kółko tych samych aktywności, już wstęp do walki z finałowym bossem daje nam pewien przedsmak endgame'u. Dotarcie do lokacji z przeciwnikiem wymaga bowiem farmienia nowej waluty i opłacenia wstępu do nowej, mniejszej lokacji. Tam czeka coś w stylu strajków, tylko oczywiście są to te same misje, co przez całą grę na podobnych dachach, tyle że z kolejnymi modyfikatorami jak limit czasu czy eksplodujący wrogowie. No i dochodzi jeszcze tryb hordy. Ja wiem, że looter shooter polega ogólnie na powtarzalności, ale już w przecierającej szlaki pierwszej części Destiny, Borderlandsach czy później w The Division było o co walczyć i to w bardziej urozmaiconym gameplayu. W Legionie Samobójców, Śmierć Lidze Sprawiedliwości nic z tego nie poczułem i wydaje mi się, że nawet bycie największym fanem tego uniwersum nie da powodów, by usprawiedliwiać twórców. Być może następny sezon to zmieni, o ile dotrwamy. Suicide Squad to kolejny przykład, jak trudnym gatunkiem jest looter shooter, jak kłopotliwe jest właściwe zaprojektowanie systemu progresu i rozwoju postaci, które zapewnią graczowi uczucie satysfakcji i sensowne wirtualne nagrody za zainwestowany czas i pieniądze. Jak w 2024 roku można jeszcze zapominać o wypełnieniu świata pomysłowymi znajdźkami, sekretami do odkrycia czy nagrodami? Metropolis to ładnie zaprojektowana retrofuturystyczna makieta, która służy wyłącznie jako dachy do walk i wydłużona droga do miejsca. Misji. Szkoda, bo myślę, że gdyby zrobiono tę grę w stylu Marvel's Guardians of the Galaxy lub choćby Gotham Knights, rezultat byłby o niebo lepszy. Liga Samobójców ma kapitalnych bohaterów, parę niezłych tekstów i żartów, świetną grafikę twarzy, ciekawą fabułę z paroma zwrotami akcji i kontrowersjami, o których można sobie długo dyskutować, oraz walkę, która daje całkiem sporo frajdy z eliminacji mobów, tylko że do pewnego momentu. Pusty, otwarty świat i elementy looter-shootera ciągną ten tytuł niczym kamień na szyi prosto w głąb jakości, by ostatecznie utopić tę grę w totalnym braku kreatywności. Sorry Harley, sorry Legionie Samobójców, jesteście zdecydowanie barwniejszą i ciekawszą ekipą, ale nudziarze Gotham rozjechali was lepszym, bardziej różnorodnym gameplayem, a ich New Game Plus wygrywa z czekaniem na nowe sezony.